Pokój i dobro ze studia w Niebokalanowie. Już po raz 21 witają Państwa
ojciec Remigiusz
i Paulina Wysocka oraz realizujący audycję o zagrożeniach duchowych i nie tylko Tadeusz Łopaciński. Podczas ostatnich dwóch spotkań rozmawialiśmy o magii. Dziś jeszcze na chwilę przy tym temacie również pozostajemy. Na pewno nieraz od naszych mam czy babci słyszeliśmy różnego rodzaju dziwne historie dotyczące zadanych uroków na przykład. Ja ostatnio słyszałam taką historię kobiety, która miała bardzo dużo krost na rękach i nie mogła się ich pozbyć przez dłuższy czas. Później ktoś jej powiedział, że być może właśnie ktoś jej coś zadał, no i że powinna pójść gdzieś na pole, poszukać jakiejś kości, potem coś tam z nimi zrobić, a później ktoś do niej przyjdzie do domu, powinna tej osoby nie wpuścić i to wtedy zejdzie. No i rzeczywiście tak się stało. Ale też tutaj w Radiu Niepokalanów opowiadaliśmy ostatnio taką historię o muczącej krowie, która nie chciała przestać muczeć. No i okazało się, że przyszła jakaś pani, odłamała kilka gałązek z miotły, coś tam przy tym powiedziała, później wrzuciła je do wody. One utonęły, a krowa przestała muczeć. I różne takie historie, zwłaszcza ze zwierzętami, na przykład o dziwnie zaplatających się grzywach koni również słyszałam. I co o tym myśleć, ojcze? Czy tu jakaś część magii również gdzieś się znajduje?
Istnieje dosyć, no może wyda się to dziwne, ale dosyć mocno rozwinięte coś takiego właśnie jak magia ludowa, pewne odczyniania tak zwane, które dzieją się rzeczywiście na wsiach. I nie jest to jakieś średniowiecze, że tak powiem, coś, co się działo kiedyś, głęboko dawno w przeszłości, to są wydarzenia, które dzieją się dzisiaj. Z tymi wydarzeniami się też spotykam. Miałem okazję modlić się też nad takimi posiadłościami, miejscami, gdzie właśnie doszło do jakichś takich właśnie dziwnych uroków, jakiejś formy magii, przekleństw, zużyczenia. Najczęściej jest to wynikiem jakiejś zazdrości sąsiadów, czy jakiejś nienawiści między nimi. No i właśnie, co się dzieje? Zaczynają chorować zwierzęta, zaczynają zdychać zwierzęta, zaczynają się dziać dziwne rzeczy na posesji takich osób, plony gniją i tak dalej. Czyli ogólnie zły uderza w całą, że tak powiem, no jakąś taką gospodarczą wizję tych osób, tak?
Ale podkreślmy, że to jest bardzo ważna rzecz u tych osób, tak, bo one się zajmują i z tego
oni,
żyją.
Oni z tego żyją, więc dochodzi do ruiny. Dochodzi do gospodarczej ruiny, załóżmy tych rzeczywiście gospodarzy, tych osób. To oczywiście czasami też jeszcze uderza realnie w nich bezpośrednio, tak? Że i oni czują na sobie jakieś zło, które w nich uderza. Ale o wiele łatwiej jest rzeczywiście zobaczyć to na podstawie tych dziwnych zachowań, które się dzieją gdzieś tam na zewnątrz, tak? Rzeczywiście zwierzęta zaczynają się dziwnie zachowywać. Jakby się pośledziło gdzieś tam nawet w internecie, takich historii jest o wiele więcej. No, miałem okazję też to zobaczyć i modlić się w takich miejscu, ale te rzeczy się dzieją, tak? Nawet jak czasami miałem okazję kiedyś rozmawiać z naszymi braćmi, to takie coś, na przykład przychodzi kobieta koło, tak powiem, kurnika, tak? Obok fajne, malutkie kaczuszki sobie latają, one coś tam właśnie pomamrota, wszystkie zaczynają zdychać. Na oczach, że tak powiem, właścicielki tego czegoś, tak? I widzi, przychodzi tak zwana, że tak powiem, jakaś tam szamanka wioskowa, czy wiedźma wioskowa, przeklina te zwierzęta zaczynają zdychać. Co gorsze, w tym momencie podlatuje znowuśmy ta kobieta, sama też potrafi odczyniać coś w tym stylu, zaczyna robić jakieś dziwne rzeczy nad tym zwierzątkiem i one zaczynają z powrotem stawać, tak? Magia magią. No tak jakbyśmy oglądali rzeczywiście jakiś film, nie wiem, Gwiezdne Wojny, science fiction, zła moc, ktoś jest właśnie, nie wiem, Lord Vader i jakiś tam tutaj drugi, tak? No po prostu dochodzi do jakiejś kumulacji zła, walki, że tak powiem, niby zła ze złem. Tak nie jest. Tutaj diabeł z diabłem nie walczy. Jedna osoba używa, że tak powiem, jednej mocy, druga osoba używa tej samej mocy demona. Tutaj dochodzi do zniewolenia i tutaj dochodzi do zniewolenia.
No, ale ta jedna używa jej w dobrym celu, a druga w złym.
No trudno powiedzieć, no niby znaczy, w dobrym celu.
Tak
mówimy
wygląda,
właśnie tutaj o tej
patrzymy.
Białej magii, tak? Mówimy tutaj właśnie o tej białej magii. Tylko teraz ktoś może powiedzieć, no to co mam zrobić? No jak co masz zrobić? A gdzie jest Pan Bóg? Jeżeli ja widzę, że ktoś przeklina mi zwierzęta, te zwierzęta zaczynają zdychać, podchodzę, zaczynam się modlić, zaczynam odmawiać jakąś modlitwę uwolnienia i tak dalej. Te zwierzęta I modliłem się, tak?
Ale ja myślę, że ludziom na wsi nie przyjdzie to nawet do głowy, bo przecież właśnie wieś to jest to miejsce, gdzie ludzie od dawna byli bardziej wierzący niż w mieście. Tak mi się
wydaje,
prawda?
Byli bardziej wierzący
niż mieli wielki szacunek do Pana Boga i wydaje mi się, że kiedy zobaczą jakieś zwierzęta, nie wiem, świnie, krowy, no to mieszać w to Pana Boga to trochę tak, no...
Nie chodzi o to. Bardziej bym się tutaj bał właśnie innej diagnozy, tak? Że ludzie zapomnieli o mocy Bożej. Że, no, to nie jest mieszanie sakrum do profanum. Czy nie jest tak, że kiedy w kościołach błogosławimy zioła, to potem te zioła nie daje się zwierzętom, żeby były zdrowe, jako pokarm daje
opłatek
się.
Opłatek się daje przecież.
No więc czy nie można? Czyli nie ma czegoś takiego, że Bóg nie, że Bóg się brzydzi zwierzętami, nie wiem, naszą ziemią, naszą gospodarką, naszymi plonami i tylko człowiek jest tym miejscem, gdzie Bóg będzie błogosławił, nie? Nie jest tak. Bóg chce być Panem wszystkich tych rzeczy, tak? Dlaczego w momencie, kiedy złe uderza w nasze życie, no właśnie, nie popędzimy na przykład w tym momencie po księdza, niech się pomodli, albo rzeczywiście mamy wiarę, skoro tutaj przyklina mi jakaś czarownica, zdychają mi zwierzęta, pomodlić się, dać im wody święconej, pokropić tą wodą święconą te zwierzęta, tak? Prosić Boga o wstawiennictwo.
I to pomoże?
Błogosławić. Tak. No więc na tym polega nasza wiara. To jest problem, tak? Czy ja mam wiarę? Niech ci się stanie według twojej wiary. Czy ja mam wiarę, że to pomoże, że mam taką wiarę w Boga, że Bóg przyjdzie, tak? No, mając okazję i widząc te rzeczy, które się dzieją gdzieś tam, bo one się dzieją, że tak powiem, nawet dzisiaj i dosłownie dzisiaj, mogę i widzę skutki modlitwy, tak? Jeżeli krowa zamiast mleka leci woda, po modlitwie uwolnienie to znika. Ci mleko. Jeżeli zwierzęta rzeczywiście realnie zdychają, plonów nie ma, dzieją się dziwne rzeczy, wszystko jest jakby w cudzysłowie jedna wielka zaraza. I to nie jest, że tak powiem, naturalnie, nie da się tego naturalnie wyjaśnić, tak, że rzeczywiście mamy w tym miejscu jakąś złą glebę, doszło do jakiegoś zanieczyszczenia powietrza czy czegoś w tym stylu i teraz raptownie rzeczywiście wszyscy chorują, zwierzęta zdychają, a plony są nijakie. Tylko nie ma racjonalnego wytłumaczenia tego, co się dzieje. Tym bardziej, jakie jest racjonalne wytłumaczenie, że po modlitwie uwolnienie wszystkie zwierzęta zaczynają normalnie funkcjonować, nic się takiego nie dzieje i wszystko jest w porządku.
A to znaczy, że komuś przychodzi jednak do głowy to, żeby poprosić księdza, żeby przyszedł w takiej sytuacji?
Tak, zdarza się. Na szczęście się coś takiego zdarza, że takie osoby proszą, tak? Proszą o pomoc, proszą o, no właśnie, o modlitwę. Tylko no, musi być tego świadomość, tak? No najczęściej to się zdarza wtedy, kiedy rzeczywiście ktoś ma księdza w rodzinie i no i tutaj może nie ma jakiegoś tam kompleksu.
Albo wygada się przy okazji.
Albo się wygada przy okazji, tak. I ten kapłan ma świadomość tego, że takie rzeczy są i takie rzeczy się mogą dziać. No to wtedy dochodzi do takiej modlitwy. Chyba, że ktoś jest też bardziej odważny, no to pójdzie do proboszcza, czy pójdzie do egzorcysty, no bo coś takiego się dzieje. Ale tutaj naprawdę wystarczyłaby dobra modlitwa, uwolnienie, poświęcenie pola, poświęcenie tej stodoły. Tu też bym zawsze radził, tak jak mówiliśmy, chociażby ten opłatek, prawda? Czy te zioła wziąć, dolać trochę wody święconej do pokarmu tym zwierzętom, czy soli egzorcyzmowanej trochę dosypać do pokarmu tym zwierzętom. Tak, prosić Boga o to, żeby złamał to przekleństwo, żeby złamał to złorzeczenie. Oczywiście byłoby jeszcze lepiej, gdyby zrobił to kapłan, przyjechał w to miejsce, czy jakoś pomodlił się nad tym miejscem, pomodlił się też nad tymi osobami, bo tak naprawdę głównym celem zniszczenia tego gospodarstwa nie chodzi tak naprawdę o te świnie czy te krowy, tylko chodzi o tych ludzi, tak, którzy zostaną zniszczeni w ten sposób. Więc też pomodlić się nad nimi i to przejdzie.
Czyli sami też możemy sobie jakoś radzić, tak? Święcić pole, gospodarz może sam.
Tak, tak. Szczególnie, jeżeli tutaj mówimy o takiej tej, powiem brutalnie, no władzy, no pięknej władzy kapłańskiej i poprzez chrzest, jaką mamy wszyscy. I w tym momencie, zresztą ten gospodarz, czy, że tak powiem, ojciec domu, spokojnie może wziąć tą wodę święconą, pójść, poświęcić to pole, poświęcić to mieszkanie, poświęcić tą stodołę. Jasne, jeżeli mogę wezwać kapłana, niech zrobi to kapłan, ale jeżeli są jakieś przeszkody w tym, niech pójdzie do kościoła, niech weźmie wodę święconą z kościoła, tak? Niech przyjdzie do domu, niech to zrobi. Niech poświęci sobie mieszkanie, niech poświęci pole, niech poświęci zwierzęta, niech leje im trochę do pokarmu tej wody święconej. jeżeli modlitwa jest zanoszona z wiarą, Bóg modlitwę wysłucha, to przekleństwo po prostu w końcu puści. I to samo się odnosi chociażby właśnie do tego świadectwa, które było gdzieś tutaj na początku, tak, że ludzie uprawiają oprócz takich dziwnych rzeczy nad zwierzętami. Na tych wioskach są uprawiane właśnie różne dziwne rzeczy nad dziećmi. Ludzie robią różne dziwne rzeczy właśnie nad sobą, tak, żeby coś tam, czegoś tam nie było, tak, bo dziecku też się właśnie włosy jakoś tam, nie wiem, zaplączą, to nie można niby odcinać. To są jakieś różne dziwne zabobony, tak, gdzie rzeczywiście ludzie w to wierzą, tak. Nie przechodź tutaj, nie rób tego, nie wiem, nie patrz na coś. No mamy mnóstwo tych rzeczy i pozwalając sobie na wejście w taką rzeczywistość, tak naprawdę otwieramy się na działanie tego ducha złego, bo wierzymy w to, że on ma rzeczywiście tutaj moc w tej materii. Zaś mówię, jeżeli coś się rzeczywiście realnie złego dzieje, to prosiłbym jeżeli jest możliwość, to niech kapłan po prostu tam pójdzie i to pobłogosławi. Tak?
Wśród różnych recept na tego rodzaju różne przekleństwa czy uroki można w internecie znaleźć naprawdę mnóstwo różnych rzeczy. Między innymi takie, żeby tam wziąć właśnie na przykład poświęcone ziele, zanurzyć je w jakiejś wodzie i wykonać jakieś tam różne rzeczy. I tu mamy właśnie to poświęcone ziele, o którym ojciec mówił, a jednak to, nie wiem, zanurzanie 3 razy, no to nie kojarzy mi się z Panem Bogiem,
no więc
prawda?
Właśnie.
Więc jak to odróżnić?
Zaczynamy znowu wsadzać pewne sakrum w to myślenie magiczne. To, o czym mówiliśmy chociażby w tej modlitwie do Judy Tadeusza, tak? 9 razy coś tam i tak dalej. Nie. Nie mylmy pojęć. Masz to poświęcone ziele, bo było to, nazwijmy, święcone w kościele. Normalnie pójdź, daj to zwierzęciu niech to zwierzę to spożyje. Módl się, oddaj to zwierzę Bogu. Zobaczmy nawet w Piśmie Świętym, szczególnie w Starym Testamencie. Jest coś niesamowitego, kiedy Bóg błogosławi pracy patriarchów, tak? Abrahama, jego synów, tak? Wnuków i tak dalej. Kiedy to błogosławieństwo widać wyraźnie, nawet modlitwy, tak? Niech nasze zwierzęta mnożą się w tysiące i tak dalej. Jest ogromne takie nawet spojrzenie Boga z miłością na pracę tych ludzi, tak? I ich dobytek. Błogosławieństwo Boże wyrażało się bardzo mocno również właśnie w tym, że te zwierzęta rzeczywiście mnożyły się tam w tysiące, że stawało się to jakąś taką potęgą, tak? No ale odnosiło się to do zwierząt. Czyli Bogu to nie jest obojętne. Bogu to nie jest obojętne. Oczywiście nie patrzymy na to w sposób taki, że jeżeli jestem biedny, to Bóg mnie nie błogosławi, ale chcę na to spojrzeć w ten sposób, że mam prawo oczekiwać, że Bóg też chce szczęścia, nawet no, chce szczęścia mojego w ten, a nie inny sposób, tak, że nie chce, aby te zwierzęta cierpiały, aby dochodziło do jakichś tam chorób, dziwnych anomalii, prawda, nawet w tym sensie, tak, Bóg chce, żeby człowiek był też syty, a więc żeby to pole obrodziło, żeby te zwierzęta nie cierpiały, więc żeby były rzeczywiście zdrowe, nie zdychały i tak dalej, no Bóg nie chce zła.
Czyli mogę się modlić po prostu o to,
jasne,
żeby
Panie,
mieć dobre plony,
pobłogosław
o to, żeby
temu, proszę
rozmażały.
Cię, nie, dokładnie, niech te zwierzęta rzeczywiście mnożą się w tysiące, niech te pole obrodzi, niech to wszystko będzie na Twoją chwałę, tak, abym mógł Ci dziękować i błogosławić za to, że rzeczywiście błogosławisz pracy rąk ludzkich.
Jak tak słucham, jak ojciec opowiada o tym błogosławieństwie, jakie ono ma moc, też nad dziećmi na przykład, bo o tym ostatnio ojciec mówił, to zastanawiam się, dlaczego ludzie jeszcze po prostu wszyscy się nie błogosławią, czy to nie byłoby po prostu takie proste i piękne.
Ja myślę, że my rzeczywiście nie zdajemy sobie sprawy z mocy błogosławieństwa. No to tu zawsze jest ten problem naszej wiary, tak? Braku wiary w to błogosławieństwo. Ja nawet powiem, że tak powiem, o wiele mocniej. Jeżeli my, kapłani, byśmy bardziej może wierzyli w moc błogosławieństwa kapłańskiego, tak? No to działyby się niesamowite rzeczy, działyby się niesamowite cuda. Kiedy tak czytam różną literaturę, gdzie chociażby takie świadectwo, gdzie gdzieś tam na wsi do kapłana przynoszą chore dzieci, tak? Aby modlił się o uzdrowienie tych dzieci, tak? Bo moc, która płynie z tego kapłaństwa, jest ogromna. I te dzieci zostają uzdrowione. I ten kapłan mówi wyraźnie, gdyby ludzie w to wierzyli, gdyby ludzie, i oczywiście ci kapłani, tak, wierzyli w to, że kapłani, że mają taką moc, a ludzie wierzyli w to, że Bóg będzie rzeczywiście uzdrawiał i będzie błogosławił temu, to do tych uzdrowień by dochodziło. My po prostu naprawdę nie mamy bardzo często wiary, bo mamy tą wiarę taką, taką właśnie małą, słabą, tradycyjną, no ograniczę się do jakiejś tam modlitewki, pójdę na mszę i tak dalej, ale nie oczekuję czegoś wielkiego od Pana Boga, nie? I to jest nasz błąd. Gdybyśmy odkryli ogromną moc, która tkwi i drzemie w naszej wierze, w mocy Boga, no, który jest nieskończony, nieskończone też rzeczy by się działy w naszym życiu.
Czytając o magii, spotkałam jeszcze takie dwa sformułowania. O jednym z nich już ojciec wspominał, ale tak, żeby już było wszystko ściśle wyjaśnione, to niech ojciec jeszcze powie, co to jest wudu i na czym polega i co to jest makumba. To jest coś też związane z ludowością, znaczy na pewno chyba nie w Polsce, ale...
Znaczy jeden i drugi odnosi się do pewnych kultów, tak? Makumba, kult afrobrazylijski, tak samo wudu też mniej więcej na tych samych terenach się pojawia. Są to kulty opętańcze. Są to kulty opętańcze. W tych kultach tak naprawdę no, przezywa się poprzez formę magii, przezywa się złego ducha. W jednym wypadku, jeżeli chodzi tam o makumbę, czy to wynika z takich właśnie kultów jak Umbanda, to są dziwne nazwy, ale no mniej więcej to jest w tym środowisku. Rzeczywiście dochodzi do zniewoleń, dochodzi do opętania, tylko że te osoby wcale nie interpretują tego w taki zły sposób, tak? To coś, te skutki tego zniewolenia, opętania, które widać na zewnątrz, są odbierane pozytywnie, tak? Że duch opiekuńczy wszedł w kogoś, tak? Że duch opiekuńczy teraz się tym człowiekiem tam posługuje, manifestuje się w ten sposób, albo jakiś tam właśnie duch chce do nas w ten sposób przemówić, tak? Czyli to samo, co zresztą widzimy w spirytyzmie, tak? W prawdziwym mediumizmie. Jeżeli chodzi zaś o voodoo, to tutaj dosyć mocno widać taki kult magii, bardzo mocno widać ten kult magii, szczególnie właśnie czarnej magii, tak? Ofiary, czyli tam zresztą zabijanie tych zwierząt, krew, tak? Aby doprowadzić do właśnie do czegoś, co jest złe. Można powiedzieć, że wybitnie wudu nie kryje się z tym i jest dosyć mocno wizualnie, że tak powiem, satanistyczne, tak? Oczywiście oni może tego tak nie nazwą, ale to bardzo mocno to widać, tak? Jeżeli ci ludzie nas naprawdę niesamowicie złą rzeczą przeklinają, uprawiając tą magię po to, by komuś zaszkodzić. No, tutaj trudno jest znaleźć usprawiedliwienie dla takiego kultu, który mocno uderza zazwyczaj w drugiego człowieka. Już świadomie, dobrowolnie ma za zadanie kogoś zniszczyć.
Nasze audycje dotyczące magii rozpoczęliśmy już 2 tygodnie temu. Pamiętam takim sformułowaniem z Kopciuszka. Chodziło o historię Kopciuszka. Czy to jest możliwe, żeby historia Kopciuszka zdarzyła się naprawdę? I chciałam jeszcze właśnie na koniec tych magicznych tematów wrócić do literatury. Bardzo modna ostatnia książka, Harry Potter. Książka, która z jednej strony spotyka się z jakimiś negatywnymi opiniami, ale z drugiej strony wywołuje też bardzo wiele pozytywnych opinii. No bo co by o niej nie mówić, to dzieci, które nie chcą czytać, nagle sięgają po książkę i nie mogą się od niej oderwać. Czytają jeden tom, drugi tom. Rodzice są zadowoleni, bo w końcu dziecko czyta. No to co w tym złego? Bo Kościół chyba ma jednak coś do Harry'ego Pottera. O co tak naprawdę chodzi?
No zapewne spojrzymy na to z różnej strony. Oczywiście papież Benedykt XVI też się odniósł do tego Harry'ego Pottera negatywnie, ale spójrzmy na to tak. Historie, które są w Harry'm Potterze, czy historie, które są w książkach podobnej treści, czy w filmach podobnej treści, nie przedstawiają tego, co myśmy kiedyś, jeszcze tam 20-30 lat temu, jako dzieci, kiedy czytaliśmy, wróżka rzuciła czar i było fajnie, tak? Albo załóżmy, jakaś tam wiedźma przykleła, no i zdarzyło się coś złego. Cała historia, że tak powiem, magii ograniczyła się do jednego zdania. Ktoś rzucił czar, ktoś przeklął. To jest wszystko.
Czyli nie chodzi o samą magię, bo magia była od zawsze w książkach.
Tak,
dla dzieci,
więc to nie chodziło, młodzież. Tutaj nikt nie potował magią, tutaj nikt się nie koncentrował na magii, na wróżbiarstwie i tak dalej. To były takie epizody w danej książce. Zaś istotą książki o Harrym Potterze jest właśnie magia. Jest konkretnie, że tak powiem, no rzeczywiście koncentracja na tym, co jest magiczne. Cały świat okultyzmu, tam szkoła magii, w której Harry i bohaterowie uczą się konkretnie wszystkich rodzajów form okultyzmu. Wszystkich rodzajów form okultyzmu. Białej, czarnej magii, spirytyzm, numerologia, astrologia, wszystko tam jest rzucone.
Zielarstwo,
wszystko,
mistury.
Dokładnie. Mhm. Wszystkie rzeczy, które istnieją i to jest właśnie najważniejsze, które realnie istnieją w okultyzmie. Tam jest jedna wielka koncentracja na tych rzeczach. Te rzeczy są, one opisują, chociażby autorka może się tego wyrzec, ale one naprawdę realnie opisują pewne rytuały, które istnieją w rzeczywistości, tak? Jak choćby właśnie rytuał krwi, który jest robiony na cmentarzu. Jest to rytuał satanistyczny. Jest to rytuał satanistyczny. Co ciekawe, w polskim wydaniu, ten rytuał, akurat tylko w polskim wydaniu, w tym tomie książki, chyba w czwartym tomie książki, jest wydany na stronie 666.
Tylko w polskim wydaniu.
Tak. I to nie jest przypadek, tak? Ktoś specjalnie dokładnie tak skonstruował książkę, żeby rytuał, który jest rytuałem satanistycznym, bo jest to rytuał krwi. To, co jest napisane w Biblii Szatana. Jak zdobywać pewną moc. Czyli rzeczywiście, nie? Satanizm oparty faktycznie na bardzo dużej mierze, nie tylko zresztą na kulcie szatana, ale właśnie na magii. Na czarnej magii. I to tam pokazuje.
No ale czy da się przypadkiem to wszystko tak napisać? Czy to sugeruje, że jednak ktoś musiał się orientować w tych tematach?
To znaczy, analizując te pewne rzeczy, które są w tej książce, tam nie ma przypadków. Tam są rzeczy, których się nie da wytłumaczyć centralnie, chociażby pewnymi przypadkami. Tam są pewne ciągi logiczne, jeżeli weźmiemy pod uwagę realny świat magii. On istnieje, ten ciąg logiczny istnieje w tym, co przedstawia ta książka, tak, w swoich wszystkich tomach. Więc to nie jest fikcja. Jeżeli, no, miałem akurat okazję kiedyś zobaczyć chociażby jeden z tych filmów. Rzeczywiście na filmie jest przedstawiony moment, kiedy Harry Potter jest, tak powiem, opętany przez Voldemorta, tak, czyli w tej książce można by to nazwać rzeczywiście przez złego ducha. I na filmie realnie został pokazany sposób, w jakim się przedstawiają osoby opętane w momencie, kiedy realnie są opętane przez złego ducha, kiedy dochodzi do tak zwanej manifestacji demonicznej. Tak samo to wyglądało na filmie. To nie był przypadek, że ktoś, kto napisał tę książkę i ktoś, kto to zrealizował na filmie, pokazał dosłownie taki sam wygląd człowieka, jak wygląda człowiek opętany, kiedy diabeł zaczyna przez niego mówić. Tam to było. Ja byłem w szoku, kiedy coś takiego widziałem. Przecież to są filmy dla dzieci. A one przedstawiają realne, no realne zagrożenie.
Ale
duchowe.
Dzieci myślą może, że to bajka jest.
Trudno powiedzieć, że dzieci myślą, że to jest bajka, bo dzieci, to się znowu okazuje w praniu, bardzo często po takiej lekturze, wchodząc w ten świat magii, do 13 roku życia, mając właśnie to myślenie magiczne, realnie, emocjonalnie, wolitywnie chcą w to wejść. One chcą posiąść taką moc. Więc one otwierają się nieświadomie już na działanie tego zła. I potem raptem okazuje się, że po tej lekturze mogło dojść do zniewolenia, tak? Bo dziecko się otworzyło, bo dziecko chciało tej mocy, bo dziecko pragnęło takiego świata, tak? Przy okazji jeszcze wejdzie na stronę internetową, gdzie link będzie odnosił do realnych stron magicznych, stron okultystycznych, które są z tym powiązane i już mamy po dziecku w tym momencie, tak? Bo dziecko gdzieś wsiąknęło w świat, realnie świat magiczny, świat duchowy, taki, który jest światem demonicznym.
Wspominałam kiedyś o takiej sytuacji, w której chłopak dostał w gimnazjum, o ile dobrze pamiętam, jako nagrodę za dobre sprawowanie, za dobre oceny, właśnie książkę o wahadełku i wahadełko. No to teraz wyobraźmy sobie, że taką książkę od nauczycieli przecież dostaje osoba, która poczytała sobie wcześniej Harry'ego Pottera i ma ochotę. No to już jest teraz chyba gotowa sprawa, prawda?
No ma ochotę, ona sobie poczyta, no ale tutaj jeszcze podejdźmy do tego w ten sposób, tak? No możemy przeczytać Harry'ego Pottera, no nie wiem na ile to komuś zagrozi, czy nie, chociaż zapewne może. Jeżeli ja podchodzę i będę podchodził do tego jakoś tam do świata magii, do świata nierealnego, no to chyba jako już dorosły człowiek, ale jeżeli ja to czytam jako dziecko, to jestem bardzo mocno zagrożony na takie działanie. Nie twierdzę, że dorośli nie są, ale na pewno dzieci. I to dzieci bardzo mocno są zagrożone tym, że wejdą w realny świat magii, tak? Bo mają takie myślenie, mają takie pragnienie i to jest bardzo im bliskie, tak? Takie chociażby jeszcze inne symbole, które są w Harrym Potterze, ten znak pioruna, który ma na czole, tak? Który dostał w momencie, kiedy w dzieciństwie, kiedy ten właśnie Voldemort przekazał mu w jakimś sensie tą swoją moc, tak? Bo to jest odprysk mocy Voldemorta. Voldemort został unicestwiony. ale tą moc, którą miał Harry, otrzymał od Voldemorta. To jest niesamowite odniesienie do prawdziwej, realnego świata okultyzmu, tak? Że okultysta ma moc od złego ducha. Tu Harry Potter ma moc od kogoś, kto jest z tym złym duchem.
Ale potem z nim walczy.
No nie szkodzi, ale od niego ma tą moc. Harry Potter potrafi rozmawiać z wężami. Harry Potter ma na czole znak właśnie takiego pioruna, tak? Czasami widzimy to na plakatach czy na filmach. Pismo Święte mówi, ujrzałem szatana, który jak błyskawica spada z nieba. To jest znak, który miały oddziały SS, znak niszczyciela. No i sataniści też właśnie odnoszą to do szatana. No i teraz Harry Potter ma to coś na czole. Nie mówmy, że pewne rzeczy są przypadkiem, bo one nie są przypadkiem. To, co zostało tam pokazane, zostało pokazane rzeczywiście dosyć mocno, zbyt mocno realnie i bardzo mocno epatuje realną magią, realnym okultyzmem i tak naprawdę realnym działaniem złego ducha.
A czy to prawda, że w Harrym Potterze można znaleźć prawdziwe magiczne zaklęcia?
Nie podchodzimy do tego w ten sposób, że można zobaczyć, czy przeczytać, czy powiedzieć prawdziwe magiczne zaklęcia. Nie, myślę, że nie. To, co ona tam napisała, ta autorka, to są pewne zwroty łacińskie, które nie mają większego znaczenia. Chodzi o samą konstrukcję tego czegoś, tak? Że jest to tak realne, że tylko tak naprawdę wystarczyłoby tylko wyciąć dokładnie to słowo, a wsadzić jakieś inne, prawdziwe. I wchodzimy autentycznie w świat magii. Tam już wchodzimy realnie, duchowo w ten świat magii, a wystarczyłoby tylko, no rzeczywiście, prawdziwa książka magiczna, prawdziwe jakieś amulety, talizmany i tak dalej, takiemu dziecku czy człowiekowi i już jest w świecie okultyzmu, autentycznego okultyzmu.
Czy w Harrym Potterze można znaleźć dobrą postać? Bo jeśli dajemy książki młodzieży, dzieciom, no to ich wychowawcza rola polega na tym, że pokazujemy dobro, zło. Dobro powinno zostać nagrodzone, zło ukarane, prawda? I powinna być wyraźna granica. To jest dobre, to jest złe. Wtedy dziecko uczy się, co jest dobre, a co jest złe, po prostu odróżniać.
Ale tutaj nie można w ten sposób do tego podejść, bo stwierdzilibyśmy, że istnieje biała magia, która jest dobra, i zła magia, czarna magia, która jest zła. Jedna i druga jest zła. Jedna i druga pochodzi z złego ducha. I tutaj jest chyba największa zasadzka tej książki, tak? Że dziecku się wpaja coś takiego, że można się bawić w magię i wszystko będzie w porządku, o ile to dziecko będzie używało tej magii do tego, żeby być dobrym, żeby robić dobre uczynki rzekomo w sposób magiczny. A to już samo w sobie jest złe, jest kłamstwem, jest wchodzeniem w realne działanie złego ducha, więc nie szukałbym dobrej czy złej postaci, bo wszystkie postacie, które tam są, te główne, opierają się na okultyzmie i na mocy okultystycznej, czyli tak naprawdę na mocy działania zła. A te, które nie czarują, które nie potrafią tego robić, właśnie w tej książce są pokazywani jako takie fajtułapy, ludzie zupełnie do niczego, mugole. Ludzie, którzy tak naprawdę są jednymi wielkimi sierotami.
Czyli tak naprawdę dając dzieciom tę książkę, dajemy książkę, która nie ma dobrego wzorca.
Nie ma dobrego wzorca. Oczywiście ktoś może się z tym nie zgadzać, właśnie w zależności od tego, jak podejdzie do formy magii, ale jeżeli podchodzimy realnie, że magia jest, magia istnieje, magia ma korzenie w osobowym złu, to jakakolwiek forma magii jest nie do przyjęcia dla chrześcijan.
Jeśli mają Państwo jeszcze jakieś pytania do tego tematu, zachęcamy do kontaktu. remigiusz@radionipokalanow.pl. A my z ojcem Remigiuszem już kończymy.
Panie, oddaję Ci wszystkich naszych słuchaczy, tych, którzy mają różne problemy. Oddaję Ci tych, którzy zostali przeklęci, na których zrzucone jakieś złożyczenia. Oddaję Ci ich domy, rodziny, pola, zwierzęta, to wszystko, co mają, wszystkich posiadłości. Panie, błogosław. Błogosław ich życiu, błogosław ich pracy, błogosław plonom, błogosław tym zwierzętom, tak aby mnożyły się w tysiące, tak aby ziemia wydawała zdrowe plony, tak aby Twoje błogosławieństwo spoczęło na nich, aby mogli uwielbiać Ciebie jedynego Pana, Stwórcę wszystkiego. Proszę Cię o to, Panie, aby Twoje błogosławieństwo spoczęło na nas, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.